Konferencja Strefa Zero to konferencja inspiracji. To czas spotkania różnych ruchów, wspólnot i kościołów. Czas wspólnej modlitwy i inspirujących wykładów. To czas prawdziwej przemiany, odkrywania na nowo roli, do jakiej powołał nas Bóg. Gościem specjalnym tegorocznej Strefy Zero jest dr Anders Gerdmar z kościoła Livets-Ord w Szwecji. Spotkajmy się 21 czerwca w hali Moxil w Szanowie o godzinie 9. Więcej informacji na stronie internetowej www.strefa-zero.com. Witam Was serdecznie. Nie ukrywam, że to jest wielkie wyzwanie mówić jako pierwszy tutaj w tym miejscu, ale też ogromny przywilej stawać tutaj i głosić słowo do takiej ilości osób, do Was wszystkich. I wierzę, że to, co Bóg pokazywał mi przez ostatni okres czasu, kiedy się modliłem, wierzę, że to będzie dotykało Waszych serc i to będzie przemieniało Wasze serca. Wiecie, przez cały czas, kiedy przygotowywałem wykład na tegoroczną Strefę Zero, Bóg kierował moje serce i moje oczy do pewnej historii. Nie do końca rozumiałem, dlaczego Bóg akurat tam kieruje cały czas moje serce. Historia zaskakująca, którą wiele razy czytałem, ale kiedy zacząłem odkrywać, co w niej się znajduje, to złamało moje serce. Zobaczyłem historię dwóch braci, zrodzonych z jednej matki i z jednego ojca. Ta sama krew płynęła w ich żyłach. Żyli ze sobą w jednej rodzinie. Byli po prostu rodzonymi braćmi. Jeden z nich był od urodzenia liderem. Takim liderem z krwi i kości. Liderem, który ma wszystko, co jest mu potrzebne, by być liderem. Był twardy, był silny. Przede wszystkim był pierwszy. Wiecie, w Biblii pierwszy, pierworodny, to jest ktoś, kto ma niesamowity przywilej. On jest ważniejszy od drugiego. Pierworodny dziedziczy 2/3 majątku po ojcu, dziedziczy jego zawód. Kiedy ojciec umiera, przejmuje władzę nad rodziną. I tak też było z tym pierwszym z braci. Ten pierwszy z braci od samego urodzenia było zdefiniowane, do czego jest przeznaczony. Jego matka, kiedy się urodził, powiedziała: oto otrzymała mężczyznę od Pana. I to, wiecie, to nie definiowało jego płci. To definiowało to, jak jest istotny, jak jest ważny. Imię, jakie mu nadano, oznaczało włócznie albo w innym tłumaczeniu kowala. De facto mówiło o sile. Mówiło o tym, że on ma w sobie coś, co jest silnego. Jest silny, jest twardy, jest pierwszy, jest liderem. Wszystko, co ma w sobie, ma to, co powinien zawierać w sobie lider, w sercu lidera. Drugi był po prostu drugi. Drugi, wiecie, miał gorzej. Zawsze był niżej. Opis jego urodzin jest trochę takim dodatkiem do narodzin pierwszego. Jest tylko powiedziane, że się urodził. Jego imię oznaczało wątłość, kruchość, podmuch wiatru. I nawet zadania, które im przydzielono, obowiązki, które im powierzono, definiowały to, kim oni są. Pierwszemu dano rolę. Rola była wymagającą sprawą. Uprawianie roli było wymagającą sprawą. Ten sam zawód, który uprawiał jego ojciec. Drugi miał prosty zawód. Miał tylko wypasać owce. Miał wypasać owce na pastwisku. I to również umiejscawiało ich. Jednego wyżej, a drugiego niżej. I przyszedł taki czas, kiedy oni żyli obok siebie, funkcjonowali. I przyszedł taki czas, że każdy z nich chciał złożyć Bogu ofiarę. Złożył ją i pierwszy, i złożył ją i drugi. Ale Bóg przyjął tylko ofiarę drugiego. Bóg wziął tylko ofiarę jednego. Nie przyjął ofiary pierworodnego. I kiedy Bóg nie przyjął tej ofiary, coś pękło w sercu tego lidera, urodzonego, silnego lidera. Coś pękło w jego sercu, coś sprawiło,
że nie był w stanie dalej funkcjonować. Zaczął myśleć, że to nie w porządku. I pomyślał, jak to możliwe, że Bóg przyjął ofiarę tego Słabeusza, mojego brata, który ma na imię Abel. Wiecie już, o kim mówię. Mówię o Kainie i Ablu. I kiedy to rodziło się w jego sercu, ta pycha, to pragnienie, by być pierwszym, by być numerem jeden, by być wyżej niż jego brat, ta pycha doprowadziła go do miejsca, w którym zabił swojego brata. Zaprowadził go na pole i zabił go. Wiecie, Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, że Abel przyniósł ofiarę z pierwocin. Przyniósł ofiarę z pierwocin. Co to znaczy? To znaczy, że on wziął to, co było pierwsze z płodów bydła i przyniósł do Boga. On przyniósł to, co się należało Bogu, tym samym wyrażając, że Bóg jest numerem jeden. Natomiast w Kainie od urodzenia było kształtowane przekonanie, że to ja jestem numerem jeden. I Kain również przyniósł ofiarę, ale Pismo Święte nie wspomina nic, że to była pierwocina. I dlatego Bóg przyjął ofiarę Abla, ale nie przyjął ofiary Kaina. On tego nie mógł znieść. I wiecie, ta historia jest smutna, bo patrzę na tą historię i widzę, że lider, urodzony lider, kowal, podmuch wiatru, starli się. A raczej kowal, włócznia, ten silny, zabił tego, który był słaby. I zastanawiacie się, czemu mówię dzisiaj akurat o tym. Bo wiecie, bo głęboko wierzę i obserwuję to też, że to się dzieje we współczesnym Kościele, gdzie brat zabija brata tylko dlatego, że Bóg przyjął jego ofiarę. Tylko dlatego, że ktoś posiada większe namaszczenie i większe błogosławieństwo. Tylko dlatego, że ktoś jest w innej denominacji. Potrafimy się zabijać słowem, bo uważamy, że coś jest gorsze, że coś jest słabsze, że coś jest niżej. A ja wierzę, że Bóg chce wykonać w nas pracę, byśmy nauczyli się brać coś błogosławionego od Abla, byśmy nie musieli go eliminować. Amen? Wiecie, studiując tą historię, zobaczyłem takich historii w Piśmie Świętym, w Biblii, bardzo dużo. Zobaczyłem, że ta historia się powtarza, gdzie urodzony lider zabija kogoś, kto jest kruchy, kto jest słabszy. Tylko dlatego, że serce tego słabszego jest bliżej Boga. Tylko dlatego, że on ma więcej błogosławieństwa i tylko dlatego, że jest bardziej namaszczony w duchu. I to jest smutne, kiedy to widzę. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli nie to, co jest smutne, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli to, co definiuje serce lidera, który podoba się Bogu. Chciałbym, żebyś ty i ja, żebyśmy mogli dzisiaj się zmierzyć z tym. Część z was jesteście liderami, abyśmy się mogli zmierzyć z tym, co się dzieje z naszym sercem. I chcę wam pokazać trzy proste rzeczy, które dotyczą serca lidera, które Bóg wierzy, że honoruje, że Bogu się one podobają. Wiecie, w 17 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej poznajemy człowieka, który jest prorokiem, poznajemy Eliasza, którego serce należy do Boga. Całe jego jestestwo, to kim jest, mówi o tym, że on należy do Boga. Eli, Jahu, moim Bogiem jest Jahwe. I ten człowiek, chcę wam pokazać kontekst, ten człowiek idzie przez życie zawstydzającą dla nas wiarą. Ten człowiek po prostu robi takie rzeczy, że możemy się wstydzić dzisiaj. On jest wezwany przez Boga, aby ogłosił, aby prorokował, że przez 3 lata i 6 miesięcy nie będzie deszczu. Nie będzie rosy, wyschnie każdy potok. I ten człowiek opuszcza swoją strefę komfortu i jest wysłany przez Boga do potoku Kerit i tam jest zaopatrzany, tam Bóg zaspokaja każdą jego potrzebę. Kruki przynoszą mu jedzenie, ma wodę, później idzie do wdowy w Sarepcie i tam również jego potrzeby są zaspokojone. Ten człowiek żyje w każdym swoim kroku. On żyje wiarą. On żyje wiarą. Amen? My dzisiaj nam brakuje tego, żebyśmy żyli tak wiarą. I ten człowiek, kiedy patrzymy na 17, 18 i 19 rozdział, to widzimy, jak ten prawdziwy prorok Boga jest prowadzony w ponadnaturalny sposób. Jak ma ponadnaturalną wiarę, irracjonalną i radykalną. I kiedy jesteś tak prowadzony przez Boga, kiedy Bóg tak przyznaje się do ciebie, kiedy wskrzeszasz ludzi, to łatwo jest o sobie pomyśleć więcej, niż powinieneś myśleć o sobie. Tak? Łatwo jest pomyśleć o sobie, że jesteś naprawdę kimś wielkim. I przychodzi taki czas, w 19 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej czytamy, kiedy Bóg wzywa Eliasza po tym wszystkim, kiedy on wybija 450 proroków Baala, kiedy on robi te cuda, kiedy on jest naprawdę prowadzony w niesamowity sposób. Bóg mówi, namaścisz proroka, który będzie po tobie. Namaścisz Elizeusza. Ja sobie pomyślałem, jak to możliwe, że będąc tak wielkim liderem, prowadzonym przez Boga, mającym taką wiarę, jak dla niego to było łatwe, by pójść i namaścić proroka po sobie, kogoś, kto będzie szedł po nim. Ale to czytamy w Piśmie Świętym, to się dzieje. Eliasz idzie do Elizeusza, by go namaścić. Kim był Elizeusz? Elizeusz był nikim. On po prostu był nikim. Biblia nie mówi, kim on był. On po prostu orał pole swojego ojca i tyle. I Eliasz, ten wielki prorok, idzie i namaszcza kogoś, kto jest nikim. Kogoś, kto jest nikim do służby dla Boga. I to jest dla mnie niesamowite, że jest gotowy obdarzyć tym błogosławieństwem drugiego człowieka. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli w tej historii trzy podstawowe cechy serca lidera. Lider według Bożego serca to lider, który rozumie niewygodę i taką monotonię codziennej pracy. Jeśli macie swoje Biblię, możecie je otworzyć na 19 wersecie pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdziale, 19 rozdział, 19 werset. Czytamy tam tak. Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Jeszcze raz to przeczytajmy. Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Co w tym wersecie jest niesamowitego? W tym wersecie niesamowite jest to, że perspektywa Elizeusza, perspektywa jego pracy, to jest perspektywa pracy na 12 piętrze przeszklonego wieżowca z widokiem na miasto, z pięknym biurem, z drewnianym biurkiem, drewnianymi krzesłami, wszystko jest piękne, tak? Nie. Elizeusz ma perspektywę, przepraszam, że to powiem, 24 wielkich krowich tyłków przed sobą. To jest perspektywa Elizeusza. Pismo Święte mówi, że on idzie za pługiem, a przed sobą ma 12 par wołów. Co on widzi? Spróbuj to sobie wyobrazić. To jest monotonia codziennej pracy. On widzi wielkie krowie tyłki. I w tym miejscu Eliasz przychodzi go namaścić. Ten człowiek idzie każdego dnia w takiej perspektywie. To, co widzi, nie jest zachęcające. To nie zachęca go do tego, by on pracował. Wydaje mi się, jeśli to sobie wyobrazisz, to też to zrozumiesz. Wydaje mi się, że zapach też nie jest zachęcający. I Elizeusz idzie w tej perspektywie. Każdego dnia pracuje, orząc pole. I to jest niesamowite dla mnie. Wiecie, ja głęboko wierzę, że Bóg nagradza tych liderów, honoruje tych liderów, którzy rozumieją, którzy potrafią zrozumieć monotonię codziennej pracy, którzy mówią, okej, mogę orać pole. Jeśli ty mnie do tego wzywasz, ja będę orał pole. Może to nie jest dobra perspektywa dla mnie, może to nie jest zachęcające, ale będę to robił, bo ty wezwałeś mnie do tego. Będę w tym. Liderzy według Bożego serca potrafią iść dzień po dniu, krok do przodu każdego dnia i nie zatrzymują się. To jest serce lidera. Lider, który ma takie serce, będzie uhonorowany przez Boga. Amen? Ja głoszę lepiej niż wywołacie amen. Amen? Aleluja. Kochani, to jest tak, że my musimy to zobaczyć, co się dzieje z Elizeuszem. Ten werset, kiedy go zobaczyłem, pomyślałem sobie, wow, ile trzeba mieć w sobie takiej pokory, by robić to, co on robi. I jeszcze więcej trzeba mieć pokory, będąc wielkim prorokiem, by przyjść do tego miejsca, na to pole i namaścić kogoś, kto ci się wydaje, że nie zasługuje na to. Wydaje ci się, że on nie jest dobrym liderem. Patrzysz na niego i mówisz, krowy, pług, co to za lider? Co to za lider? My byśmy chcieli widzieć kompetentnego, wysoko postawionego lidera, ale Eliasz słucha Boga i on słyszy bardzo wyraźnie, pójdziesz i namaścisz Elizeusza. To robią prawdziwi liderzy. My często, kiedy jesteśmy w tym miejscu, w którym jest Eliasz, we wspólnotach, szczególnie w ruchach charyzmatycznych, nie wiem, ilu z was jest z ruchów charyzmatycznych albo z kościołów zielonoświątkowych, my często myślimy o sobie za dużo. My myślimy o swoim namaszczeniu, które mamy, o swoich charyzmatach, które mamy, o tym, jak cudownie głosimy. I to czasem nas zatrzymuje. To zatrzymało Kaina. To zatrzymuje wielu mężów bożych. I wtedy nam łatwo myśleć o sobie, że jesteśmy kimś wyjątkowym, mamy to namaszczenie, jesteśmy lepsi od Elizeusza. Ale Słowo Boże w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 3 werset do 5, czytamy tam tak. Mocą danej mi łaski nakazuje każdemu z was, aby nikt nie miał zbyt wysokiego mniemania o sobie. Ale niech każdy ocenia siebie trzeźwo według miary, jaką Bóg dał każdemu w wierze. Bo podobnie jak liczne są części jednego ciała, a każda z nich spełnia inne zadanie, tak też my liczni stanowimy jedno ciało w Chrystusie, będąc dla siebie nawzajem częściami. Paweł mówi, nie róbcie czegoś takiego. Mocą danej mi łaski nakazuje wam, nie myślcie o sobie więcej niż możecie. Nie myślcie zbyt dużo o sobie, nie miejcie wysokiego mniemania. Bądźcie sługami. Bądźcie tymi, którzy potrafią namaścić tego, który jest na polu. To mówi Paweł. Amen? On pokazuje nam bardzo wyraźnie, nie myśl o sobie. Wiecie, lider, który jest według Bożego serca, to lider, który rozumie monotonię codziennej pracy, rozumie ten trud i jest w tym miejscu honorowany przez Boga. Może wielu z was jesteście w takim miejscu. Chciałbym cię zachęcić, nie rezygnuj. Iść do przodu. Myślisz sobie, codziennie to samo. Ale chcę ci powiedzieć, że jest perspektywa dla ciebie. To jest perspektywa Bożego namaszczenia. Amen. To jest perspektywa Bożego namaszczenia. Lider według Bożego serca to lider, który po drugie dzieli namaszczenie i błogosławieństwo z innymi. On dzieli namaszczenie i błogosławieństwo z innymi. W wersecie 19, pierwszej Księgi Królewskiej czytamy w 19 rozdziale, wtedy Eliasz podszedłszy do niego, zarzucił na niego płaszcz. Eliasz widział bardzo wyraźnie, co się dzieje. Elizeusz był za pługiem, z przodu były woły. On przyszedł i namaścił go. Nie wiem co, wiecie, tak się zastanawiałem, co mogło się dziać w głowie Eliasza. Tak współcześnie, gdyby Eliasz dzisiaj tutaj chodził, co by się działo? Tak trochę próbowałem stanąć w jego miejscu. Próbowałem zobaczyć siebie w tym. Jak ja bym myślał. Pomyślałem sobie, wow, to jest niesamowite być tak używanym przez Boga, by dokonywać wskrzeszeń. Być tak użytym przez Boga, by wstrząsnąć całą społecznością Izraelitów. Wiecie, Izraelici są w takim miejscu, kiedy mają 19 złych królów i ci królowie podejmują złe decyzje. Achab, kolejny król, oddaje, zawierza Izraela Baalowi. I ci ludzie po prostu oddają cześć fałszywemu Bogu. I Eliasz jest użyty przez Boga, by wstrząsnąć narodem, by wstrząsnąć Izraelem. I on później pokonuje w pojedynkę 450 proroków Baala. I to jest niesamowite. I myślę sobie, co taki człowiek musi myśleć? Wow, ale jestem prorokiem. Wyrżnąłem 450. Nikt mi nie podskoczy. To jest perspektywa Eliasza. Ja pomyślałem, że ja bym się tak zachowywał. Będę z wami szczery. Ale ja myślę, że to by było dla mnie bardzo trudne. I jeszcze jakbym zobaczył kogoś na polu, kto orze i bym pomyślał, jego? Na lidera? Na proroka? Przecież on chodzi po polu. On nawet nie stoi w kościele. Nawet nie wiem, jakiego jest wyznania. Zadał mu pytania, czy to katolik? Zielonoświątkowców też lubię. No, mógłbym to zrobić, ale on jest na polu. W gumiakach. Ubrudzony. To się robi, namaszczenie się robi na jakiejś takiej uroczystej konferencji. To było moje myślenie. Ale w Eliaszu, Eliasz ma jakieś coś zmienionego w sercu. Coś w jego sercu zostało zmienione. Wiecie, ja myślę, że kiedy był nad potokiem Kerit i kruki przynosiły mu jedzenie, Bóg tam wykonał niesamowitą pracę w jego sercu. Bóg wykonał pracę, ogołocił go, ociosał go. On sprawił, że Eliasz był doskonałym narzędziem. I Eliasz w ogóle z tym nie dyskutuje. On idzie i robi to, do czego powołuje go Bóg. I wiecie, to jest niesamowite, że Eliasz bierze płaszcz i podchodzi do Elizeusza i nakłada ten płaszcz na niego. I mam wrażenie, że kiedy to robi, to tak jakby chciał powiedzieć, Elizeuszu, to, w co ja byłem ubrany, to, co było na mnie, teraz będzie na tobie. To, co namaszczało mnie, to, co było moim błogosławieństwem, teraz będzie twoim udziałem. To, w czym ja chodziłem, teraz ty będziesz w tym chodził. To, w czym ja się poruszałem i to, w jaki sposób używał mnie Bóg, teraz ty będziesz robił dokładnie to samo. Amen? Eliasz mówi w ten sposób, wszystko, co mam, ja kładę na ciebie, błogosławię ciebie i namaszczam ciebie. I to jest niesamowite. I my powinniśmy się uczyć od Eliasza. Powinniśmy się uczyć, jak powinniśmy traktować innych wierzących. Bo lider według Bożego serca to właśnie lider, który potrafi dzielić to błogosławieństwo z innymi. Potrafi iść tą drogą. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Wiecie, jest taka historia w pierwszej księdze Samuela. Nie chcę jej czytać. W 8 rozdziale, nie mamy na to czasu. Jest taka historia, kiedy do Samuela mówi lud, żeby dał im króla. Mówią, daj nam króla, wiesz, wszystkie narody mają króla, takie są standardy, rozumiesz? To tak jak trochę teraz wszyscy używają iPhone'a, daj nam króla, chcemy mieć króla, nie? A on mówi, macie Boga jako króla. Nie, no Boga mamy, ale wiesz, Boga nie widzimy, wiemy, że On jest z nami, ale chcemy takiego człowieka, lidera, wiesz, daj nam lidera. Chcemy widzieć Go, chcemy Go dotknąć, żeby położył na nas ręce. To jest takie niesamowite, kiedy mamy takiego lidera. Chcemy mieć namaszczonego lidera. Samuel poszedł i zapytał Boga, co mam robić. I Bóg mu odpowiedział. Bóg powiedział, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Mnie odrzucają jako króla nad sobą. Ludzie chcieli człowieka na króla i Bóg dał im to. Bóg powiedział, okej, chcecie tego? Miejcie człowieka. I wiecie, co się dzieje? Samuel namaszcza na króla Saula. I Pismo Święte w pierwszej księdze Samuela, w 9 rozdziale, 2 wersecie mówi, że wybrał wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Kiedy to czytam, myślę, że on był podobny do mnie trochę. Amen? Okej, ale wysokiego i dorodnego nie było piękniejszego wśród synów izraelskich. Słuchajcie, to jest niesamowite. Ja myślę sobie, jak to jest być najpiękniejszy w całym narodzie? Nie ma ładniejszego od ciebie. Wow, co musiał sobie myśleć Saul? Jestem najlepszy. Jestem najlepszy. Jestem wysoki, dorodny i nie ma lepszego ode mnie. Jestem najpiękniejszy. I takiego lidera wybiera Bóg i Samuel namaszcza go na króla. Wiecie, to musi rodzić w sercu lidera pychę. o czym później się przekonamy, kiedy będziemy czytać dalsze rozdziały, bo w 17 rozdziale Księgi Samuela czytamy dalej, że jest taka historia, kiedy Filistyni są zgromadzeni w Soko, a Izrael w dolinie Terebintu i nabijają się z Izraela. Jest jeden Filistyńczyk, który być może jest wyższy nawet od Saula. Nabija się z nich, naśmiewa się. Pismo Święte mówi, że robi jakieś tam niefajne gesty. Nie wiem, nie będę pokazywał, co mógł robić, ale coś robi. I wiecie, i przychodzi tam człowiek, to tak trochę jak w historii Kaina i Abla. Przychodzi tam człowiek, który jest mały i rudy. Znacie tą historię, Dawid. Dawid przychodzi, Dawid nie jest duży, dorodny i piękny. Dawid jest mały i rudy. Mały i rudy. Pokonuje Goliata. On nie musiał być lekko w życiu. To musiało być trudne. Jego bracia służyli w wojsku Saula, a on po prostu był mały i rudy. I zadawał się z owcami. Jego koleżanką była owca, a kolegą owca, baran. I on przychodzi, wiecie, znacie tą historię, nie chcę o niej mówić. On pokonuje Goliata. On rzuca kamieniem i pokonuje Goliata. I to jest niesamowite, bo Bóg po raz kolejny pokazuje nam w Piśmie Świętym, w Biblii, że coś, co jest małe, coś, co jest kruche, podobnie jak Abel, jak podmuch wiatru, coś, co jest tak małe, robi coś tak doskonałego. On to robi dlatego, by wywyższyć Boga. On mówi, nikt nie będzie urągał mojemu Bogu. I zwycięża. I wiecie, w 18 rozdziale jest taka historia, kiedy Dawid rozwija się jego kariera, on już jest coraz lepiej, mu idzie i wiecie, dochodzi do takiego miejsca, kiedy czytamy, że gdy przybyli on i wracał Dawid po zabiciu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast wyszły śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula, przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów i zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców. Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił, Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania. Zobaczcie, co się dzieje z sercem Saula. Był dorodny, najpiękniejszy w Izraelu, był wspaniały i nagle mały, rudy pobił Goliata. I ten mały, rudy, o nim śpiewają. I w sercu Saula rodzi się dokładnie to samo, co rodziło się w sercu Kaina. On mówi, jak to? Brakuje mu tylko królestwa. Wiecie, dobrzy liderzy to są liderzy, którzy biorą Dawida, obejmują go, klepią go po brzuchu, mówią, trochę zgrubłeś, Dawidzie, przejdźmy się, idą na spacer i mówią, świetnie, że jesteśmy razem w teamie. Udało nam się razem pobić 11 tysięcy. Jesteś świetny. Cieszę się, że możemy być razem w jednej ekipie. To robi dobry lider. On bierze błogosławieństwo. On dzieli się też błogosławieństwem. On dzieli się sukcesem. Amen? Ale Saul nie potrafił dzielić sukcesu. Saul nie potrafił dzielić się tym, co dał mu Bóg. Bo to dzięki Bogu stał się królem. On wziął włócznie i chciał przebić Dawida i później wpadnie w obsesję ścigania kogoś, kto był błogosławiony. W tej historii widzimy, jak on obsesyjnie ściga Dawida. Nie może tego znieść. I wiecie, to jest smutne, ale tego typu liderzy kończą w bardzo dramatyczny sposób. Kain skończył tak, że zabił swojego brata, ale zabił też siebie, zabił w sobie coś, z czym już nie będzie mógł żyć spokojnie. Saul kończy wróżąc, chodząc do wróżki, a wreszcie popełnia samobójczą śmierć, rzucając się na miecz. Dorodny, wysoki, nie było większego, wspaniały lider. Patrzysz na niego i mówisz, on się nadaje. Ale jego serce nie zostało ukształtowane, on nie umiał dzielić namaszczenia i błogosławieństwa z innymi. I drodzy liderzy, chcę wam powiedzieć, że nawet jeśli widzisz, że coś jest rude, małe, że coś jest na polu i że coś jest za pługiem i widzisz, że to nie rokuje zbyt dobrze, kiedy na to patrzysz, ale kiedy czujesz, że Bóg obdarza ciebie namaszczenie dla tego człowieka, to udziel mu tego namaszczenia i błogosławieństwa. Amen? Błogosław tych, którzy są krusi, którzy są słabi, którzy są jak podmuch wiatru. Nie walcz z nimi i nie zabijaj ich. Ale bądź w Bożej perspektywie. Eliasz to rozumiał i Eliasz dzieli to namaszczenie. Ostatnia rzecz, trzecia rzecz. Lider według Bożego serca to lider, który oprócz tego, że potrafi dzielić namaszczenie z innymi, potrafi dzielić błogosławieństwo, to też lider, który idzie za Słowem Boga i potrafi zostawić strefę komfortu, w której jest. On potrafi wyjść z miejsca, w którym jest, do miejsca, w którym powinien być. To się dzieje w historii Eliasza i Elizeusza. Elizeusz, kiedy przychodzi do niego Eliasz, on nie siada na długi proces rozeznawania, mówi, okej, zrobimy analizę sił pola, plusy, minusy, jakoś to sobie ułożymy i będziemy tutaj, może powiemy Bogu tak, jeśli Bóg chce, muszę to rozważyć, spokojnie poczekaj, złóż podanie Boże, ofertę, my to rozważymy, dużo mam ofert, sam rozumiesz. Elizeusz tego nie robi. Elizeusz idzie natychmiast. Elizeusz wykonuje ruch, kiedy tylko otrzymuje namaszczenie, kiedy otrzymuje to błogosławieństwo, ten płaszcz, on wtedy wykonuje ruch. Zostawia to, co jest na polu i idzie. Amen? On idzie od razu. Liderzy, najlepsi liderzy potrafią pójść za jednym słowem. Wiecie, bo jest ogromna różnica między tym, kiedy mówisz Bogu tak, żeby coś zaplanować, a kiedy planujesz i analizujesz, by powiedzieć tak. Amen? Jest różnica, powiem to jeszcze raz, jest różnica między tym, kiedy mówisz Bogu tak, by zaplanować, a kiedy planujesz i analizujesz, by powiedzieć tak. Bogu mówi się tak od razu, bracie i siostro. Bogu mówi się tak od razu. I robi, Elizeusz robi dokładnie to, do czego wzywa go Bóg. I wierzę, że jest coś takiego w naszym życiu, że my potrzebujemy czasem zaufać Bogu, kiedy pojawia się jedno wyraźne słowo. Może nie ma całego planu, nie ma całych reguł, nie wiesz tego wszystkiego, ale potrzebujesz wtedy zareagować, potrzebujesz pójść za tym, do czego wzywa cię Bóg. Wiecie, to się dzieje dokładnie z Elizeuszem. Czasem jedno słowo popchnie cię dalej. Pamiętam taki moment, kiedy jedno zdanie zmieniło moje myślenie. Wiecie, to był moment, kiedy byłem we wspólnocie. Miałem służbę, 12 lat służyłem. Kochałem tych ludzi, miałem relacje z nimi. Byłem tam liderem, jednym z liderów. Funkcjonowałem w tej przestrzeni wspólnotowej. Nauczałem tam. I pewnego dnia, kiedy wyjechałem z moją żoną, Bóg powiedział do mnie, pójdziesz nową drogą. I pomyślałem, jaką nową drogą? Mam tu wszystko, to jest wszystko okej. Okay. Jaka nowa droga? Ja nie potrzebuję żadnych zmian. To było jedno zdanie. Nie rozumiałem tego, ale wiedziałem, że muszę zrobić ruch. Z tej jednej decyzji, którą podjąłem, kilka lat temu urodziła się wspólnota Metanoia. Urodził się team, drużyna marzeń, z którą służę, z którą buduję Boże Królestwo. Urodziło się coś niesamowitego i kiedy o tym myślę, to robię się bardzo emocjonalny. Kiedy stanąłem tu za sceną dzisiaj przed konferencją, w moich oczach pojawiły się łzy i myślałem, że nie będę w stanie tutaj stanąć przed wami. Bo kiedy widzę to, jak poprowadził mnie Bóg, to było niesamowite. I wierzę głęboko, że Bóg chce poprowadzić każdego z was do takiego miejsca, kiedy jedno słowo ci wystarczy. Wiecie, to, co się dzieje z Elizeuszem, jest dla mnie niesamowite. Czytamy w 21 wersecie 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Wiecie, to jest niesamowite. Elizeusz mówi: okej, Boże, chcę, żebym szedł za Tobą, chcę, żebym uczył się od Eliasza, nie ma sprawy. Wezmę jarzmo, jeśli ktoś nie wie, co to jest to, co mają krowy tutaj. Więc on wziął to drewniane jarzmo i mówi: zrobimy grilla z tego. Dla wszystkich kumpli hamburgery, zabijemy dwa woły i idziemy dalej. To robi Elizeusz. Wiecie, ja bym raczej pomyślał: moment, po co zabijać wszystkie woły? Lepiej zostawić sobie zabezpieczenie. Dwa małe, niezbyt tłuste woły, niech sobie tam biegają po polance, nie? Po co będziesz robił taką głupotę? Wyrzynać wszystkie. Pług też ci się przyda, co ci szkodzi. Zostaw go gdzieś, schowaj i będziesz miał pług. Ale Elizeusz tego nie robi. Elizeusz pali to. Pali to i na tym piecze woły. I to jest ruch, który on wykonuje. I ten ruch jest niesamowity. I kiedy patrzysz na to, bracie i siostro, tam nie ma żadnej asekuracji. Tam nie ma żadnego planu B. Żadnego: a co jeśli mi się nie powiedzie? A co jeśli mi nie wyjdzie? A skąd wezmę pieniądze? Skąd wezmę ludzi? Nie ma tam żadnej asekuracji. Nie wiem, czy to widzicie, ale Elizeusz bardzo wyraźnie swoją postawą mówi: pójdę tam, gdzie wzywa mnie Bóg. I nie zostawię sobie mostu, nie zostawię sobie drzwi otwartych, zamknę te drzwi, spalę wszystko i pójdę. I ja wierzę głęboko, bracie i siostro, wierzę, że Bóg dzisiaj chce wzbudzić w tobie wiarę, która pozwoli ci spalić jarzmo. Wiarę, która pozwoli ci spalić jarzmo zazdrości, ambicji, rywalizacji, bycia pierwszym. Wierzę, że Bóg dzisiaj obudzi w niektórych z was wiarę, która pali to, co was zatrzymuje. Jezus powiedział, że nie można iść za Nim i się wstecz oglądać. Amen? On powiedział: nie da się iść w ten sposób. I nie wiem, Elizeusz może to znał już wtedy. Może Duch Boży mu objawił w sercu to. Ale on to robi. I wierzę, że część z was potrzebujecie takiej wiary. Potrzebujecie wiary, która popchnie was, która będzie tak gorąca, że spali wasze jarzmo. Nie będziecie ciągle kalkulować, rozważać, mówić plusy i minusy. Pójdziecie dalej, zrobicie krok do przodu. I to, czego doświadczycie, będzie na tyle namaszczone, że będziecie gotowi błogosławić innych. Nie rywalizować, nie zabijać Kaina, nie ścigać Dawida. W kościele, bracie i siostro, nie ma miejsca na to, by ścigał Dawida. Amen? Nie ma miejsca, byś zabijał Kaina. Kościół to jest ciało Chrystusa, w którym musimy ze sobą żyć, bez względu na to, jak brzmi nazwa Twojego Kościoła. Musimy się nauczyć być żywymi kamieniami tej samej budowli. I głęboko w to wierzę. To wykonało się w Elizeuszu. Wiecie, nie mówcie mi, bracie i siostro, muszę już kończyć, ale nie mówcie mi, że się nie nadaje, że jesteś zbyt słaby, że nie jesteś w stanie być takim liderem według Bożego serca. Nie mów mi, że nie potrafisz. Wiesz, spójrz na Eliasza, spójrz na Elizeusza, spójrz na Abla, na Dawida małego i rudego, spójrz na Gedeona, który wyszedł z jaskini i z całą armią 300-osobową walczył i zainspirował wszystkich do walki. Spójrz na nich. Spójrz na Nechemiasza, który był pod czaszym króla, nalewał wino i w pewnym momencie coś złamało jego serce i on był gotowy pójść dalej. 1609 kilometrów, by odbudować Jerozolimę, która od 140 lat była zburzona w ciągu 52 dni. Halleluja! Czy ktoś tutaj jest?
Amen!
Zaklaskajcie dla Boga!
Amen! Halleluja! Halleluja!
Jest Boża perspektywa. Perspektywa wiary, która sprawia, że palisz to, co ciebie zatrzymuje. Potrzebujesz wyjść ze strefy komfortu, wyjść z miejsca, w którym jest ci wygodnie, w którym jest ci przyjemnie, i pójść dalej. Może wcale nie chcesz tego zrobić. Może lubisz tą rywalizację w kościele. Może lubisz być wyżej niż inny lider, niż inna denominacja. Może bardzo to kochasz, ale chcę ci powiedzieć, że w Bożej perspektywie jest zupełnie coś innego. Jest namaszczenie, jest monotonia pracy, jest błogosławienie innych. I jest ruch do przodu. Ryzyko. Wiecie, Słowo Boże mówi na koniec, tak, proszę w liście do Rzymian 12 rozdziale, 1 i 2 werset. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako doskonały wyraz waszego kultu. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowę myślenia. I wers, i cytat, który jest tym cytatem, który na tej strefie dominuje, który kieruje tą strefą. Z 1 listu Piotra, 2 rozdział, czytamy: zbliżcie się do Niego, bo jest żywym kamieniem, który ludzie odrzucili, ale dla Boga jest wybrany i drogocenny. Również i wy, jako żywe kamienie, służcie do budowy duchowego domu, aby stać się świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Głęboko wierzę, że to, co wydaje nam się głupie, to, co wydaje nam się małe i kruche, jest często błogosławione przez Boga. I lider według Bożego serca to lider, który potrafi to zobaczyć, który potrafi to widzieć. Bo Słowo Boże mówi wyraźnie. Bracia, 1 list do Koryntian, 1 rozdział, 26 werset, 29. Bracia, przypatrzcie się waszemu powołaniu. Popatrz. Według osądu ludzkiego niewielu wśród was jest mądrych. Wybaczcie. Niewielu wpływowych i niewielu szlachetnie urodzonych. Tymczasem Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, aby zawstydzić mądrych, i to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić mocnych. Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone, i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest. W ten sposób nikt nie może wynosić się wobec Boga. Nikt nie może wynosić się wobec Boga. Ilu z was będzie gotowych stać się liderem według Bożego serca? Oto się modlę na tej konferencji, abyście byli gotowi, wasze serca zostały złamane i aby wiara, którą otrzymacie, spaliła jarzmo nienawiści, rywalizacji, ambicji, chęci bycia pierwszym. Oto się modlę w imieniu Jezusa. Amen. Niech Bóg was błogosławi.